No ta muzyka, myślę, stała się dobrym wstępem. Ty jej nie słyszysz, Jakubie.
Radiowego doświadczenia nie mam jeszcze.
Nie masz? Ale myślę, że głos brzmi nieźle, więc damy radę. Jakub Grabowski, żeglarz. 12.33, czas start. Dlaczego taka pasja? To jest twój zawód? Czy to jest twoje hobby? Jak to jest? Gdzie ty w tym świecie w tej chwili jesteś? Bo jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem.
Jeżeli chodzi o żeglowanie, to zacząłem właściwie tutaj, w Krynicy Morskiej, bo tutaj się wychowałem,
ty
tutaj się urodziłem.
Stąd?
Tak, jestem, pochodzę z Krynicy Morskiej.
Kryniczaninem? Tak, Kryniczaninem.
Tak, dokładnie. I tutaj, w tutejszym jachtklubie pierwsze kroki żeglarskie stawiałem.
Ile miałeś lat?
8 lat, 8-9 lat na tym, przełomie. Tak.
To na czym wtedy, na jakiej łódce się pływa wtedy?
No, najbardziej popularną klasą w tej chwili jest optymist.
Ach, czyli maleństwo, taka łupineczka.
Zaczynałem na optymiście, ale i tak potem przesiadłem się na kadeta, troszeczkę większą łódkę dwuosobową i już na kadecie pływałem praktycznie do osiągnięcia pełnoletności, bo potem już praktycznie nie można było się ścigać w tej klasie. I potem już większe jachty, większe i... Żeglowanie stało się taką moją życiową pasją, a właściwie nawet trochę więcej powiedziałbym, że to już ten udział tutaj ukształtował mój charakter troszeczkę i tak naprawdę myślę, że mogę powiedzieć o sobie już, że jestem żeglarzem. Lubię to po prostu pod każdym kątem.
Ile lat ty już pływasz, powiedz?
Już ponad 20
ponad
lat.
Ponad 20, prawda?
Bo ponad 20, wieku, tak.
To ty już jesteś zawodowcem, bo ty mówisz, że jestem amatorem. A ty jesteś już zawodowcem, absolutnie.
Oczywiście, ja się wychowałem tutaj na tym, można powiedzieć, że podwórku. To jest moje podwórko. Teraz
poczekaj,
znajdujemy
bo my jesteśmy w takim miejscu. Tak, jesteśmy bardzo blisko portu. I co to było twoje podwórko? Tu się
tak
bawiłeś?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jachtklub, to przychodziliśmy tu z kolegami, spędzaliśmy praktycznie całe wakacje. I żeglowaliśmy cały czas po Zalewie Wiślanym. Spędzaliśmy tutaj mnóstwo czasu, praktycznie
no właśnie, a wolisz
cały wolny czas.
Wolisz pływać po Zalewie, czy na Bałtyk tak się wypuścić?
Ja jestem otwarty na różne formy żeglowania, ale Zalew, no, mam do niego po prostu olbrzymi sentyment. I każdego zachęcam, żeby tutaj spróbował żeglowania. Z biegiem czasu ten akwen stał się dla mnie takim skarbem, można powiedzieć. Nawet niechętnie by się chciał człowiek dzielić.
Jak ty ładnie mówisz o Zalewie Wiślanym. Bo to jest takie niesamowite miejsce, bo wiesz, jesteś tu w Krynicy. Po drugiej stronie można popatrzeć na te miejscowości, które są tam, za wodą. Jest w tym coś absolutnie czarodziejskiego, takiego niezwykłego, prawda? Bo to miałeś 8 lat i co, przyszedłeś do domu i mówisz, mamo, tato, ja chcę pływać. No bo urodziłeś się w Krynicy, więc trochę to tak jest, że jak się tu przychodzi na świat, w takim miejscu, gdzie morze jest w zasadzie dookoła, jak to mówił pan Adam, ile tu jest? 1,5 kilometra chyba, tak? Od morza do Zalewu.
Tak, to w najwyższym miejscu, najbardziej, bardzo tak. Bliziutko.
No więc dokładnie. Więc jakby to jest pewien drogowskaz dla takiego młodego człowieka, co może w życiu robić. Przecież można zupełnie zwyczajnie sobie pracować, a przy okazji zająć się żeglowaniem, a ty żeglowanie zmieniłeś swoją pasję, taką życiową absolutnie.
Tak, to jest moje hobby, moja pasja, też staram się działać, bo też nie było tak, że przyjdę i chcę żeglować.
No właśnie.
Na nas mają wpływ też inni ludzie, tak? Tutaj mieliśmy instruktora, pana Marka, który nas wciągnął w to żeglowanie. On w szkole zachęcał i chłopców, dziewczęta do tego, żeby zacząć.
A dziewczyny były też, przepraszam, że wejdę w słowo?
Tak, jak najbardziej. W ekipie pojawiały się dziewczyny. One były oczywiście w mniejszości, ale przez szereg lat tutaj się zdarzało, że rzeczywiście dziewczyny
czyli
były.
Czyli tak naprawdę bardzo... pojawia się mistrz, tak, który wam proponuje coś, co może was zająć, spędzić możecie wolny czas. Wakacje, jak mówiłeś, że wakacje, to ty tutaj spędzałeś, tak? To były twoje
większość
wakacje.
Większość czasu tak. Wakacje, a wyjazdy związane były głównie z wyjazdami na regaty. Także to też była takie nasze okno na świat jako maluchów, a później już po prostu na dużych jachtach też mieliśmy dostęp do, jeszcze były wtedy jachty klubowe i mieliśmy do klubowych jachtów dostęp. Pracowaliśmy przy nich wiosną, remontowaliśmy. No, jacht, który miałem pod swoją opieką, to był ode mnie 30 lat starszy.
Wow, to już taki, wiesz,
ale
taki
pozwolił,
zabytek.
Ale pozwolił mi...
Ale daje się drugie życie czemuś tak niezwykłemu, prawda?
Jak najbardziej. Pozwolił mi też na bardzo zwiedzenie, no właściwie nie tylko Zalewu, bo udawało nam się też przedostawać na Zatokę Gdańską i tam żeglować. Także jeżeli chodzi właśnie o to miejsce, Krynica takim oknem na świat też jest, można powiedzieć.
Dla ciebie na pewno, miejsce urodzenia, ale też okno na świat. Natomiast wiesz co, Jakubie, ja bym chciała, żebyś nam opowiedział o takich miejscach, gdzie żeglowałeś, gdzie żeglarze, ja kojarzę przylądek Horn. Żeglarza, opłynięcie Hornu, to jest wyczyn, prawda? Są hornowcy, to jest takie ekskluzywne grono. Zastanawiam się, gdzie tobie dane było pływać, gdzie, no bo przypuszczam, że czymś, co ciągnie do żeglowania, jest to poczucie przestrzeni, wolności, powietrza, wiatru we włosach. No to są, to jest, myślę, mnóstwo fantastycznych rzeczy. Gdzie ty się najlepiej czujesz na wodzie? Na łódce, kiedy wieje wiatr na tyle silny, że żagle wydyma. Romantyczne.
Zdecydowanie na morzu najlepiej się czuję. I tak, Bałtyk.
A pływałeś gdzieś
morze.
Dalej?
Na razie, jeżeli chodzi o morza, to głównie Morze Bałtyckie, chociaż udało mi się troszeczkę tutaj zwiedzić też, jeżeli chodzi o bardziej wschodnie części. Ostatnio brałem udział w regatach dookoła Gotlandii.
Jak było?
Super.
Jak tam się pływa? Co tam
tak
widać?
Naprawdę, jeżeli...
Słuchaj, ja jestem szczurem lądowym, to od razu się przyznaję. I dla mnie to, o czym ty opowiadasz, jest taką trochę baśnią niezwykłą, opowieścią pasjonata. To jest piękne, pasjonaci są solą radia tak naprawdę. No właśnie, jak się pływa Gotlandia, te okolice, co tam widać? Tam widać klify, co tam widać z morza, z wody? Czy się pływa w ogóle, jest przestrzeń, jest tylko morze i koniec?
Przez większość czasu takiego rejsu to jest właśnie duża przestrzeń. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, to na pewno spotkania ze statkami, bo są wyznaczone szlaki
no
na
właśnie,
morzu.
No właśnie, jak to się dzieje, że nie wchodzicie sobie w drogę? Bo ja też nad tym się zastanawiam. Jak to działa? Przecież te statki są ogromne. Wy płyniecie czymś, co jest w porównaniu do tak ogromnej jednostki,
tak,
czymś maleńkim. Jak wy się dogadujecie na morzu? To pamiętaj o tym, że mówisz teraz do tych, którzy się na tym nie znają tak jak
Wykorzystujemy oczywiście dostępne nam środki techniczne. Mhm. No kiedyś takim jedynym środkiem technicznym porozumiewania się było radio, a teraz mamy i GPS-y i mamy specjalne systemy,
które
pozwalają...
Czyli nowoczesny sprzęt, który nam pomaga.
Jeżeli chodzi o nawigację, to też to wszystko jest zelektronizowane. Dawniej to była po prostu mapa, chociaż też jeszcze miałem okazję...
A umiesz tak się mapą posługiwać? Tak. Czymś takim bardzo analogowym?
Po krótkim przypomnieniu na pewno bym się odnalazł, nie miałbym z tym większego problemu, także na pewno bym z tego jeszcze umiał skorzystać, nie byłoby problemu. A wracając do pytania, jeżeli chodzi o właśnie rejs dookoła Gotlandii, no tam przede wszystkim skały robią wrażenie, tak? To wszystko się dzieje, przepływając, no i w miejscowości
Czyli pływa się
Visby,
tak blisko brzegu, że te skały widać.
No bo wpływaliśmy, tam był przystanek w miejscowości Visby, w porcie
Aha,
Visby.
To znana nazwa, bardzo.
Tak, i tam czerwone dachy takie charakterystyczne.
Ale fajnie.
To robi wrażenie. No i wracając, już opływając Gotlandię, wypływając z Visby, to też cieśnina Farosund, także tam też są ciekawe widoki.
Poczekaj, musisz uszczegółowić. Bardzo proszę, jesteśmy w radiu, musisz to opisać.
To...
Nie da się obrazka pokazać.
Tak, jeżeli chodzi właśnie o przepływanie cieśniny, to tam są skaliste wybrzeża, to wszystko się zbiega. Często widać, jak tworzą się tam różnego rodzaju wiatry, silniej czasami powieje i robi to, nam zrobiło to wrażenie olbrzymie właśnie, jeżeli chodzi
o... Masz błysk w oku, jak o tym opowiadasz, to jest świetne, absolutnie. Masz jakieś marzenia żeglarskie, to znaczy takie miejsca, w które chciałbyś popłynąć? No ja wspominałam o tym Hornie, chciałoby się opłynąć Horn. Czy nie marzysz o tym? Że na razie małymi kroczkami.
Moje żeglarskie marzenia też skupiają się wokół sportu głównie, o czym jeszcze nie mówiliśmy,
bo w tej chwili
to większość czasu na wodzie to spędzam na małej łódeczce klasy 505.
Jakie to jest? Mogę to jest prosić o wymiary?
505 to jest właśnie 5 metrów i 5 centymetrów.
Tak, czyli to na centymetry przeliczę. 505, tak, czyli 5 metrów.
5 metrów i 5 centymetrów.
No to jest już nie jest takie bardzo maleńkie chyba.
Jeżeli chodzi o długość kadłuba, to jest w stosunku do ilości żagla, to jest dużo, bo tutaj, jeżeli chodzi o klasę 505, to mamy do czynienia z dodatkowym żaglem, takim jak spinnaker, i on ma ponad 30 metrów, co na takiej małej łódce jest stosowane dość rzadko, co pozwala
duże prędkości. I ostatnio o Genakerze słyszałam, oglądając jeden z programów telewizyjnych, kiedy to prawda, celebryci płynęli sobie przez Atlantyk i tam używali takiego ogromnego żagla, który się nazywa Genakerem. To jest spinaker, ale w Genui wymyślony chyba, bo czytałam, dlaczego taka nazwa, że tam Genua gdzieś jest w tle.
No, Genua to są po prostu żagle przednie stosowane przy kursach z wiatrą. Genua to jest troszeczkę co innego, bo to jest żagiel przedni, który można też i na kursach na wiatr stosować. On jest po prostu od przedniego żagla fok troszeczkę większy, może tak upraszczając.
Czary mary,
dokładnie. Ale można to sobie też gdzieś wygooglować, gdzieś prześledzić.
Poczytać sobie dokładnie.
No i zapraszam serdecznie właśnie do tego, żeby żeglarstwa spróbować, tak? Jeżeli chodzi o kryzys.
Gdzie zaczynać najlepiej? Gdyby ktoś chciał.
Każde miejsce jest tak naprawdę dobre, ale ja proponuję na początek właśnie spokojniejsze akweny z pewniejszą pogodą, z możliwością szybszego dostania się do brzegu. Także myślę, że Zalew jest dobrym miejscem,
Zalew
żeby
Wiślany.
Zacząć.
Wiesz?
Ja mówię oczywiście trochę z sentymentem też i będę zachwalał, bo
nic dziwnego, bo przecież jesteś stąd, to są twoje miejsca. Znasz jak własną kieszeń, całą Krynicę? Pewnie tak, co?
Tak, Krynica i zmiany, które tutaj się dzieją, to tutaj nie są mi obce. Także i zmiany, które się dzieją na Zalewie Wiślanym, tak? W tej chwili, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to niebo a ziemia w porównaniu z tym, jak zaczynaliśmy żeglowanie. Chociaż tak naprawdę myślę, że i tak największy klimat tworzą ludzie, a tutaj ludzie są przyjaźnie nastawieni do tego, żeby wprowadzić do żeglowania.
Ale fajnie powiedziałeś, wiesz co?
Ja też jestem przyjazny do tego, żeby wprowadzać do żeglowania.
To
jak najbardziej zachęcam.
Przy okazji. Kuba, powiedz mi jeszcze, bo ja już pytałam pana Adama Jaworskiego, gdzie z wody, bo jak się jest na wodzie, to ląd wygląda inaczej, prawda?
Tak.
Inaczej się go widzi. Czy gdyby ktoś chciał tu na przykład sobie popływać, to gdzie twoim zdaniem z wody widać najpiękniej? Gdzie jest najbardziej malowniczo? Pan Adam mówił, że ptaków jest całe mnóstwo, że w Skowronkach są ptaki, które można obserwować, one tam gniazdują, jest ich ogromna ilość. Natomiast zastanawiam się, czy ty masz takie sobie ulubione miejsca, jak pływasz sobie po Zalewie Wiślanym na zasadzie, a sobie tam podpłynę i popatrzę. Masz takie miejsca? Takie, wiesz, myślę tak bardziej z punktu widzenia turysty, który siądzie na łódź i chce popatrzeć,
jak
i chce zobaczyć coś niezwykłego.
Jak najbardziej, jeżeli chodzi o, już mówiąc o całym basenie Zalewu Wiślanego, jak najbardziej mam takie miejsce. Jesteśmy teraz w porcie w Krynicy i naprzeciwko uwagę każdego przykuwają są piękne wzgórza Wysoczyzny Elbląskiej.
To jest widok po prostu genialny, absolutnie. Przepiękny.
To są piękne właśnie wzgórza. I ja szczególnie lubię właśnie w tamtym rejonie się obracać i o różnych porach roku.
Ale na jakiej wysokości? Bo czekaj, Fromborka, nie wiem, Tolkmicka, jak to idzie?
Ja w tej chwili najczęściej przebywam w okolicy Suchacza, Nadbrzeża, cały ten pas ma w sobie naprawdę każda miejscowość, okolice każdego portu po kolei mają jakieś interesujące elementy.
To dawaj. Gdzie, jak
jeżeli
jest?
Chodzi, to zaczniemy wtedy może od zachodniej strony.
Dobra.
I jeżeli chodzi o właśnie port w Suchaczu, to tam rzeczywiście ptaki przede wszystkim. Tam jest rezerwat ptaków. Ja miałem okazję, bo z racji innych obowiązków, to żeby mieć czas na żeglowanie, z kolegą spotykamy się w niedzielę o świcie. Schodzimy na wodę.
Znaczy o której? Czwarta, piąta?
Nie, no bliżej szóstej, później siódmej, tak
już jest
jasno. No i dzięki temu można też niecodzienne widoki zaobserwować. Na przykład tam mają siedlisko swoje orły, inne ptaki. Ja biologiem nie jestem, więc ciężko mi tutaj wymierać.
Ale perły są absolutne. No,
można zobaczyć takie obrazki, nawet jak na przykład jakiś ptak złowi rybę czy coś takiego, to byłem świadkiem, widziałem takie obrazki, no są przepiękne. Nie da się tego nie uchwycić aparatem najczęściej, bo to są ułamki sekund.
Czyli to się chowa w sercu,
zobaczyć,
w pamięci.
To się chowa w pamięci. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o, dalej Tolkmicko jest taka skarpa piachu, ją widać, też robi wrażenie, bo to jest taka troszeczkę wyrwa w tym, to jest taka dalej plaża, za Tolkmickiem. Tam jest olbrzymi...
też można zawinąć, prawda?
Tak, Tolkmicko oczywiście
Kościół
można
Świętego
się
Jakuba
zatrzymać.
Przepiękne tak, miejsce. Tak, Tolkmicko cudowne.
Można też dalej na plaży taki olbrzymi kamień, jest to miejsce Święty Kamień, także tam można śmiało można to zobaczyć z brzegu. Fromborg, no mury katedry oczywiście, oh. One przepięknie wyglądają
wzgórze,
jeszcze
w prawda? Górze. Katedralne.
No i rozmawiamy tutaj właśnie, jeszcze trzeba uwzględnić pory roku, bo tutaj o każdej porze roku jest troszeczkę inaczej.
Przepraszam bardzo, ja tak sobie nie kojarzę żeglowania z zimą za bardzo, bo jest zimno.
Żeglarstwo lodowe.
Naprawdę?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o żagle na zalewie, to Krynicę morską, to Krynica morska zasłynęła głównie z bojerów, tak?
Bo jeżeli, czyli musi być porządny lód, no, ale to wiesz, z mrozem mamy pewien problem.
Tak, od jakiegoś ostatnio czasu. I dlatego trochę zapomniana jest ta dziedzina w tych okolicach.
A pływałeś?
Akurat.
Znaczy jeździłeś, bo to chyba jeździ się bojerem, tak?
Tak, jeździ się po lodzie, a w najbardziej popularnym okresie jest latanie na bojerach, bo rozwijane są duże prędkości i często przy... bojer ma taką konstrukcję troszeczkę na bazie... krzyża, powiedzmy, jest taka, można powiedzieć, brzydko, trumna i w poprzek jest płozownica. Kadłub plus płozownica, ale chciałem po prostu lepiej zobrazować. Aha. Kadłub, płozownica i czasami jest tak, że na niektórych kursach ta płoza się lekko unosi i to wygląda jakby się
widziałam
właśnie leciało samolotem.
Powiem tak. A ty miałeś taką okazję?
Oczywiście, tutaj właśnie
fantastycznie.
Lubię to bardzo miło wspominam. Bardzo miło wspominam.
Dobra,
ale
czyli
jeszcze...
pory roku mamy zimę. Wiosna?
Wiosna, przepiękna woda i jak wszystko się zazielenia, to jest po prostu
u was jest,
cudownie.
Chciałam powiedzieć, większa wiosna niż w Trójmieście. Bardziej zielono jest.
Bardziej zielono i to z wody widać właśnie, jak zmieniają się te kolory, te odcienie zieleni na przestrzeni roku. To jest fantastyczne.
Gdzie najlepiej widać? W Krynicy? Gdzie ta zieleń jest taka najbardziej wyrazista, że widać z wody dobrze, że ta zieleń zmienia kolor, bo ona jest najpierw taka
to akurat mgiełeczka. Dookoła. To można zaobserwować
tak?
Dookoła.
Czyli tutaj w zasadzie
trzeba
po prostu dookoła zalewu.
Dookoła Zalewu Wiślanego to widać. Jeżeli chodzi właśnie o jesień, też chciałbym powiedzieć, że jesień jest też taką piękną porą roku, bo dookoła mamy lasy mieszane, także one się mienią szeregiem barw.
Zachęcałam się, jak jechaliśmy tutaj, te cudowne są te lasy, absolutnie.
Tak, cudowne lasy i właśnie z wody to widać, tak? Jadąc samochodem jesteśmy bliżej tego lasu, tak. Widzimy tylko ułamek, tak? Ale jeżeli wypłyniemy sobie na zalew, to możemy sobie poobserwować wtedy dopiero pełną gamę kolorów, jakie tutaj się mienią jesienią.
Nie, to jest naprawdę niesamowite. Czy ci z Państwa, którzy dysponują czymś takim jak żeglówka, to pewnie myślą tylko o tym, żeby teraz tutaj na ten zalew wyskoczyć i popłynąć.
No to jest właśnie ten mój skarb, którym jednak postanowiłem się trochę podzielić.
Ten twój niezwykły skarb, ten skarb, który jest twoją pasją i który myślę jest jedną z części tego, że ty tak bardzo to lubisz. Bo ja widzę, jaki masz, wiesz, błysk wokół, mówisz bojery, wiosna, zieleń, jesienią kolory. Jest taki moment, kiedy się w ogóle nie żegluje?
Są takie momenty w ciągu roku, nawet i latem są po prostu momenty, które są uzależnione od warunków atmosferycznych.
Czyli jak nie ma w ogóle wiatru, to nie?
Jak nie ma wiatru, to po prostu stoimy w miejscu.
Jest flauta
ciężko
i do widzenia.
Jest ewentualne przemieszczanie się to przy pomocy silnika albo przy pomocy jakiegoś wiosełka czy pagaja. No i oczywiście sztormy, tak? Jeżeli jest pogoda, która nie pozwala na wyjście z portu, to po prostu z portu się nie wychodzi. Trzeba po prostu odczekać, tak?
A zdarzyła się taka sytuacja, w której czułeś, że może być niebezpiecznie?
Tak, zdarzyła mi się taka sytuacja i to miało miejsce właśnie na zalewie. Można to
wydawałoby
nazwać...
się Zalew Wiślany, taki sobie przyjemny akwen, a jednak nie do końca.
Jak najbardziej,
może być niebezpieczne.
Jak najbardziej przyjemny akwen, ale te warunki atmosferyczne trzeba śledzić na bieżąco, do czego bardzo zachęcam, bo teraz tych możliwości jest mnóstwo. Każdy w telefonie ma prognozę pogody i nawet jeżeli chodzi o szkolenie żeglarskie, to zawsze mówię, że pierwsze co, prognoza pogody. To jest naprawdę, może uratować życie.
Sprawdzałeś dzisiaj?
Ja prognozę pogody, to już tak znam.
Czy ten wiatr, który tutaj mamy, no niby to jest wiatr słaby, może co najwyżej umiarkowany. To jest już dobre, żeby sobie żagielki postawić?
To jest właśnie bardzo przyjemny wiatr do takiego rekreacyjnego żeglowania. To jest przyjemny wiatr, gdzie warunki sprawiają, że łódka jeszcze mocno nie kołysze, lekko się przechyla i bardzo przyjemnie wtedy pokonuje się wody, zalew w tym przypadku.
Pamiętasz prognozę na dzisiaj? Jakie temperatury tam były?
Jeżeli chodzi o temperatury, to
no, dzisiaj... a woda w ogóle, wiesz, bo to ci podpytam.
A wody nie bierzyłem, jeżeli chodzi o temperaturę. Ja tak, ile woda tak teraz się ma? Interesuje, ale teraz woda to mniej może więcej mieć koło 3 stopni.
To słabo.
Ale nawet nie jestem pewien, czy aż tyle.
Czy aż tyle.
No, czy aż tyle. Tutaj woda się tak naprawdę mocno nagrzewa, aha, bo zalew jest dość płytkim akwenem. Aha. Ale w tej chwili jest jeszcze bardzo zimno, także trzeba się ubierać mocno. Jeszcze do mojej sytuacji, no wracając na zalewie, to miałem kiedyś taką przygodę, że można powiedzieć, że biały szkwał wystąpił, bo wypłynęliśmy...
Mówisz, że czymś, co łączy się z bardzo niebezpiecznymi sytuacjami.
Tak, tak, ale dało się zaobserwować
symptomy. Parę lat temu na Mazurach był ten biały szkwał. Tak, był ludzie.
I dało się to zaobserwować, przygotować się. Była chwila na to, żeby po prostu zmienić żagle, żeby to, na tą chwilę się przygotować. I tak zrobiliśmy. Myśmy płynęli wtedy akurat z Elbląga w stronę Krynicy. Aha. I można było zaobserwować nadciągające czarne chmury. No takie ołowiane, ciężkie chmury, że nic dobrego na pewno
wiadomo,
z tego nie
tak,
będzie.
Że będzie się działo.
Ja wtedy z dwoma kolegami płynąłem i oni jeszcze wtedy byli troszeczkę mniej doświadczonymi żeglarzami. Powiedziałem tylko, że no to słuchajcie, bo płynęliśmy sobie w krótkich spodenkach, było ciepło, elegancko.
Często tak bywa, prawda?
Tak. Mówię, to zmienimy, to może sztormowego foka postawmy. A płynęliśmy na pełnych żaglach. Sztormowy fok to jest taka mała chusteczka w porównaniu z pełnymi żaglami. I oni mówią, coś ty, przecież jest piękna pogoda. Ale mówię, to chociaż treningowo nie pływamy ze sobą tak często. No i zdążyliśmy tego sztormowego foka postawić i nie do końca zrzucić te pełne żagle. Jak już przyszedł właśnie ten szkwał, byliśmy pod Krynicą, ale kierunek wiatru spowodował, że najwygodniej było nam się udać do Tolkmicka.
No,
także
co?
Trzeba było. Przeżyliśmy.
Do Tolkmicka.
Przeżyliśmy, popłynęliśmy do Tolkmicka. W międzyczasie widzieliśmy, że też interweniował SAR, to jest taka morska służba. Mhm. Także nam się udało akurat ten szkwał przetrwać. Na szczęście nikomu wtedy nic się nie stało, ale sytuacji kilka niebezpiecznych było.
Tak, to jest takie przypomnienie, że trzeba z szacunkiem podchodzić, prawda? Jak najbardziej. Do żeglowania, do sił przyrody, do natury, do pogody. Bardzo to była fajna opowieść. Bardzo ci za nią dziękuję, Kuba. Trzymam kciuki za twoją pasję, za ciebie. Piękne to jest, niezwykle piękne, kiedy młody człowiek opowiada o czymś, co robi lat 20 i nadal cię to kręci, prawda? No,
nadal mnie to kręci, ja to mówię. No,
dziękuję ci pięknie.
Dla mnie pasja. Jest to pasja i navigare necessitas.
O, i to jest, i tu jest kropeczka.
Jest właśnie koniecznością Jakub, w moim
tak,
przypadku.
No więc właśnie, Jakub Grabowski, żeglarz, wspaniały żeglarz. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję
i stopy
bardzo.
Wody pod kilem, tego się życzy żeglarzom?
Dziękuję bardzo.
No i proszę uprzejmie, dziękuję pięknie.